Czy nie trzeba w takim razie szukać takich nowych form? Wrócę do tej hodowli. Czy pan tą hodowlę stworzył trochę na wzór takiego gospodarstwa pana rodziców?
Ano tylko.
Czyli
No,
pan
tylko,
ich...
że zmieniły się krowy.
No, to znaczy, że pan ich trochę tak jakby ciągnie w stronę przeszłości. Pan chce im pokazać, o zobaczcie, tak to kiedyś było.
A
Myśli
czy
pan?
uważa pani, że zakupienie programu za 5000 do rozpoznawania roślin w klasie na tabletach jest lepszym sposobem niż wysianie albo zaprowadzenie ich na łąkę?
Nawet, wie pan, jest taka aplikacja w telefonie. Można sobie, przewijając ekran, schodzić coraz w głębsze obszary oceanu i pojawiają się takie rybki, stworzenia, które są głębiej. I widzi pan na przykład, że na 28 metrach jest to, a na 60 metrach już jest coś innego. Nie trzeba w ogóle zakładać skafandra ani odbywać kursu.
Ale nie trzeba umieć pływać. I w ogóle nie trzeba czuć tej przyrody. No tak, ale to cały czas tworzymy sobie sztuczny świat. To jest bambinizm. Tak samo jak te rośliny. Siedzimy sobie na lekcji, pani nauczycielka się cieszy, bo opowiada, dzieci teraz sobie przerzućcie paluszkiem albo zobaczcie. Tak wygląda bratek pospolity. Aha, no tak wygląda bratek pospolity. Co zostało w głowie? Nic. Ale kiedy musi iść ta łąkę, uklęknąć i zobaczyć, jak wygląda bratek, jak pachnie, jaki ma smak, gorzki, dobry. Albo zauważy, nie daj Boże, jeszcze pszczółkę, która przyleci, w cudzysłowie, spłycam, owada. A może lepiej jest mu powiedzieć, jaki ten bratek pospolity ma dobry sukces na trądzik na twarzy w wieku młodzieńczym. Jaki ma dobry wpływ na przewód pokarmowy, bo jest to zioło. W tekście pisanym nie zawsze się to zauważa. A więc wracając do pani pytania, żeby mi wątek z dół nie uciekł. Ja miałem, jak byłem chłopcem, miałem 5 lat, zobaczyłem pierwszy raz rybki w akwarium i tak się przylepiłem do akwarium, że ten pan, który to widział, na drugi dzień nie wytrzymał, przywiózł mi 5-litrowe akwarium, wpuścił 3 rybki. No i tak 45 lat hoduję rybki. Nieprzerwanie. I jest to moją pasją. I myślę, że dużo wiem o rybach, nawet głębinowych. Więc nie byłbym się w stanie z żadnej aplikacji, żadnej, dowiedzieć tyle, ile dowiedziałem się w ciągu swojego życia, hodując ryby. I to nie bardzo wysublimowane gatunki. Nie nauczyłbym się doić krowy, gdybym tej krowy w domu nie miał, bo ta gumiana, gdzie w szkole się prowadzi, nalewa się wody i oni tam niby uczą się zdajać, to jest, wie pani, sztuczna krowa, która nie kopnie, która się nie obróci, która przypuszcza zawsze mlekiem. Jeżeli ktoś jest rolnikiem, to wie, co to znaczy przypuścić mleko, bo krowa po prostu może siłą swojej woli nie chcieć tego mleka dać i wtedy nie przypuści. I trzeba zupełnie inną strategię przyjąć, więc ja się tego nauczyłem.
Naprawdę są sztuczne wymiona?
No oczywiście, no przecież ja nawet takie prowadzę, taką lekcję, gdzie oni na zaliczenie muszą wydoić w jednostce czasu jakąś tam objętość wody. Ale to nie jest prawdziwa krowa. Dlatego też nie wiedzą, co to jest smak dostania ogonem od krowy, jak to boli. Już nie mówię o kopniaku. No to są okrojeni z tych emocji. Są okrojeni z tych emocji dodatnich, ujemnych, bo to jedna krowa budzi strach, kiedy się do niej podchodzi. No co do gumianej krowy? No plastyk, jak wszystko, jak szafa. Ale kiedy się podchodzi do żywego zwierzęcia, i tu budzą się pozytywne relacje. Bardzo często, wie pani, osoby bardzo czułe, wrażliwe na zwierzęta też przebarwiają całą historię. Patrzą przez pryzmat siebie. Nie, tak nie zawsze można podchodzić do tego. Wtedy oni cierpią. A zwierzę niekiedy potrafi to wykorzystać. Kiedy podchodzi się do zwierzaka jak do rzeczy, też jest źle. A więc tu musi być środek, a więc doświadczenie na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Tu pojawiają się zależności. Wczoraj niejakiemu panu Sebastianowi pokazałem, jak u mnie kot reaguje na zapach kun. Sebastian tego raczej w życiu nigdy nie widział. Nie na zapach kota, nie na zapach psa na jego samochodzie, tylko na zapach kuny. Ponieważ moje koty mają co kilka dni poważne starcie, bo żyje w środowisku kunowym, a więc ścierają się. I to prawda. Mam wolno żyjące koty. No, to jest doświadczenie, które Sebastian po 30 roku życia zaobserwował pewnie pierwszy raz. W związku z tym, wie pani, całe życie się uczymy, ale uważam, że ta pracownia to jest mój złoty środek. To jest mój złoty środek. Nie zależy mi na wykształceniu wielu. Mi wystarczy, że ja z każdego roku wykształcę dwóch, trzech, którzy podążą moją drogą, to będzie to wielki sukces. Wyjątkowo wielki sukces. A jeżeli jeden, to już będzie tak zwany dobry efekt.
To tak jeszcze na zakończenie można tak powiedzieć, że pan jest czymś w rodzaju sukcesu pani profesor, która pana przygotowywała?
Nie. Absolutnie. Wie pani, ja myślę, że czy ja jestem człowiekiem sukcesu? Nie.
Nie. Czy ona też miała takie podejście, że dla niej sukcesem było to, że wyśle w świat biologa, który będzie po prostu uczył, przekazywał wiedzę?
No i tu wie pani się jakby nie zgodzę z tym. Ona, interesowały ją ryby, tylko kopalnymi się zajęła, bo nigdy nie chciała zamordować żadnego zwierzęcia. Była bardzo czułą osobą, bo widziała śmierć wcześniej i to ją wstrząsnęło. Natomiast ja byłem ukształtowanym przyrodnikiem, już z myślami, ponieważ no, mając tam 20 coś lat, to byłem u rodziców, którzy byli rolnikami, przyrodę znałem, kochałem od początku. I wcześniej spotkałem wielu fantastycznych ludzi, którzy mi tą przyrodę pomagali odkrywać. Nie tą, którą ja miałem wokół siebie, bo ja o zwierzakach już wtedy wiedziałem bardzo dużo. O ich zachowaniu, o tym, jak mogę dostać kopniaka, jak trzeba uciekać czasami. Ale takie smaczki, inne rzeczy, więcej, lepiej, mocniej. Ona odkryła mi moją pasję, czyli ryby kopalne. I chwała jej za to. I ona rzuciła mi jak gdyby moje całe nieszczęście obecne, czyli coś trzeba zostawić po sobie, chociażby w postaci muzeum, bo to jest zupełnie inna ważna sprawa w życiu przyrodnika i widzę to coraz częściej, więc jak gdyby no zostawiła mi pewien problem na głowie i tak, to jest jej sukces w momencie, kiedy była ze mną na ostatnich, ja byłem z nią na ostatnich wykopaliskach, rzeczywiście zrobiła swoją spuściznę, ale ona dotyczy raczej stworzenia muzeum i zostawiania przyszłym pokoleniom czegoś, co będą mogli badać. To tak. Natomiast przyrodnikiem, wie pani, byłem już wcześniej. Przyrodnikiem, miłośnikiem przyrody byłem wcześniej, ale takim cały czas chyba realnym miłośnikiem przyrody.
To co trzeba robić, żeby dbać o przyrodę?
Trzeba ją poczuć, trzeba znać jej smak. To nie jest sztuczne. Z tym trzeba zacząć obcować. To jest troszkę miłości. Wie pani, wrócę do Edyty Górniak, bo ona w piosence Pocahontas, również z dawnej starej bajki, śpiewa. Piękne słowa są tam zawarte, że drzewo do góry się pnie, skąd to wiedzieć masz, kiedy ścinasz je. I może zdobyć świat, ale nie jego barwy. I to jest to coś, co i w przyrodzie jest unikalne. Przyroda jest podstawą naszej egzystencji. Dobrze funkcjonująca przyroda jest podstawą naszej egzystencji. My jesteśmy częścią przyrody. Nigdy więcej. I inaczej nie będzie. Więc żeby ją pokochać, to trzeba ją rozumieć, trzeba z nią być. I trzeba wiedzieć, że nawet przyroda jest w tym naszym małym pokoju, w którym teraz mieszkamy, oglądamy telewizję, bo to, że mamy prąd, to jest kwestia przyrody, a nie wiadomo czego.
Czyli najpierw zrozumieć, a dopiero potem pokochać. Nie w odwrotnej kolejności.
Ja myślę, że wie pani, miłość się rodzi w różnych układach, ale te głębsze miłości to są te z czasem. A te miłości takie od pierwszego wejrzenia to raczej są na chwilę, bo za chwilę znów coś przyjdzie ładniejszego. Rzucę tylko pani może jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o młodzież. Ja myślę, że młodzież w mojej pracowni, jeżeli przez kilka lat pracuje, to jest tak naprawdę jedna z niewielu rzeczy, którą potrafią robić. I wtedy oni już tą drogą pójdą. To tak samo z przyrodą. Jeżeli coś poznamy, coś zrozumiemy, to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą potrafimy. Bo inne miłości, inne historie, inne sytuacje, inne prawa, nas w różne rzeczy wpędzają, a to znamy, to wiemy i tą drogą chcemy iść, bo nią się czujemy bezpieczniejsi. Myślę, że tak, wtedy to jest miłość ku przyrodzie.
Doktor Zbigniew Zawada, który na co dzień uczy w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie, przez lata mieszkał tutaj w Zielonej Górze. W Zielonej Górze pomagał zwierzętom, przychodził osobiście tutaj do studia, do magazynu Między Nami Zwierzętami. No tak, często się bije w piersi i mówi o tym, że te jego wizje są bardzo katastroficzne, ale może czasami trzeba nami bardziej potrząsnąć. To jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o tę godzinę, ale ja bym chciała jeszcze tylko Państwu powiedzieć, że planuję w kwietniu ruszyć z takim nowym cyklem. Cyklem przyrodniczym. Będziemy odkrywać na nowo przyrodę ożywioną i nieożywioną miast, lasów, jakichś skwerków, mokradeł, stawów. No po prostu będziemy oglądać lubuską przyrodę, w jakim jest stanie, czy jej ubywa, czym nas może jeszcze zaskoczyć. Goście w terenie, ja z nimi, z mikrofonem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale już chcę Państwa teraz zaprosić. Zostało nam 6 minut do 21. Serwis informacyjny Sport, a potem ponownie wracamy na antenę.